Panie Andrzeju, witam.
Witam, dobry wieczór, panie Edwardzie. Chciałem właśnie zapytać o wrażenia po całym proteście, no bo pan uczestniczył w Waszyngtonie, prawda?
No tak, tak, tak. No udał się chyba, to znaczy, no trudno mi powiedzieć, ile osób było, zresztą między 200 a 300, może więcej nawet. Dużo, wiele lat się już pojawiło, więc widać było, że jakoś tam był w miarę udany. No, tutaj bardziej mnie jakby interesuje, co my z tym fantem teraz dalej zrobimy.
O to też chciałem zapytać, ale jeszcze właśnie chciałem zapytać, dlatego że podnoszono tam kwestię niekonstytucyjności tej ustawy. Jakby pan mógł w skrócie wyjaśnić, na czym to polega, że ta ustawa może być niekonstytucyjna w myśl przepisów ustawy zasadniczej Stanów Zjednoczonych?
No, mamy coś takiego jak 14. Tą poprawkę do konstytucji tutaj, która gwarantuje nam equal protection under law, to znaczy zasadniczo nie powinno się tworzyć żadnych kategorii, które są traktowane, kategorii ludzkich czy grupowych tutaj, które są traktowane w inny sposób niż inne grupy, które no, jakby podlegają tym samym doświadczeniom historycznie rzecz biorąc, nie tylko. Więc no, ta ustawa zdecydowanie tworzy taką grupę, która jest traktowana odrębnie i tutaj administracja amerykańska jakby wspiera tą grupę w tej chwili swoimi naciskami tutaj na Polskę, jak to już widać wyraźnie. A więc no to jest ten wątek konstytucyjny w tym sensie, że no widać, że stworzona jest taka odrębna grupa właśnie i to jest dyskryminujące, to znaczy dyskryminujące w tym sensie, że są inne jakby grupy, klasy czy kategorie ludzi, którzy mają to samo doświadczenie. Mamy tutaj panią na przykład, panią Gilbright, to jest Polka, która przeszła przez wszystkie obozy koncentracyjne, a przeżyła i no, nie ma tutaj tego samego jakby wsparcia ze strony administracji amerykańskiej. Tym samym no, jest to dyskryminujące względem niej, więc no, taka jest mniej więcej logika tego. No, ja nie jestem konstytucjonalistą i te nasze argumenty oczywiście mogą być tutaj rozwinięte pewnie, ale na myśl chyba jest jakby właściwa. No. Jest to dyskryminujące i tym samym...
Panie Edwardzie, pan był osobą, która to jak gdyby no, rozpoczęła całe to zamieszanie, można tak powiedzieć, ale chciałem zapytać, jaka jest pana ocena reakcji rządu polskiego, który mówi, no, że to w zasadzie to nie ma tutaj o czym mówić, że to jest jak gdyby sprawa rozbuchana, nieproporcjonalnie i tak dalej. Jak pan się ustosunkuje do tych ostatnich oświadczeń polskiego rządu na temat tych przepisów tej ustawy 447, popularnie zwanej?
No wie pan, ja niespecjalnie wierzę w te zapewnienia ze strony polskiego rządu. To, no, co to znaczy, to okaże się w najbliższych tygodniach, bo tutaj mamy dwie propozycje jakby uregulowania tych kwestii raz na zawsze na zasadzie jakichś ustaw. No, pan Michalkiewicz i pan Rzymowski tutaj złożyli do laski Marki Szałkowskiej jakieś propozycje. No, jak wiemy, choćby z doświadczenia z IPN-em, oczywiście takie ustawy można przeprowadzić w ciągu jednego dnia, jeżeli się chce, więc no jasne jest, że jeżeli zobaczymy, że tutaj nie ma specjalnie woli procedowania tych rzeczy, czy nawet dyskutowania, no to będzie świadczyło to o kompletnym braku jakby motywacji ze strony PiS-u. No słowa, no to nic nie znaczy. Dzisiaj się mówi to i co można powiedzieć coś innego. Więc ja się nie przywiązuję zupełnie do tego, co mówi pan Morawiecki, pan Kaczyński, panowie Glińscy i inni tego typu tutaj ludzie ze świecznika tam, tego pisowskiego.
Protest przed Białym Domem został podobno przerwany na kilkadziesiąt minut przed planowanym końcem. Jaka była przyczyna?
To jest fałszywy trop zupełnie. To ja wiem, że tutaj kilka osób takie rzeczy mówiło, ale no, ja zupełnie odrzucam tutaj jakieś szczególne intencje. To jest normalna praktyka Secret Service, ilekroć prezydent Trump wyjeżdża ze swojej rezydencji, albo głowa państwa przyjeżdża, wtedy wszystko dookoła zamiera i ludzie są wyrzucani stamtąd, więc raczej, no, gdyby tam...
Normalna procedura, nic...
Normalna procedura. Akurat dobrze się stało, że cała nasza demonstracja zasadniczo się już skończyła w tym momencie i zasadniczo ludzie tylko tam po prostu stali, rozmawiali, jak się to stało. A więc ja to zupełnie odrzucam.
To na koniec zapytam, no bo właśnie, co dalej? Bo tak, Polonia, prezes Polonii, Kongresu Polonii Amerykańskiej, pan Spula, w ogóle nie chce tego tematu dotykać, czy też uważa, że to nie tędy droga, nie przez demonstrację. Warszawa mówi, że nie ma sprawy, że praktycznie rzecz biorąc to nic nieznacząca ustawa. A więc no, co państwo nadal, jako ci, którzy zdają sobie sprawę z wagi tego problemu, zamierzacie robić?
Wie pan, że kontynuować tutaj presję. No, z jednej strony presję na polskie władze, z drugiej strony presję na stronę amerykańską. No, jesteśmy w tej słabej pozycji tutaj, że przebudzenie się tym jest niewystarczające. Fajnie, że wygląda, że mamy protesty tutaj po kilkach.
Panie Edwardzie, tracę pana, nie wiem dlaczego.
Na proteście, ale to, żeby coś tutaj naprawdę trzymać, no to trzeba jakby stworzyć taką masę polityczną, czyli no musimy robić nie w kategorii, jak tam tysięcy osób, tylko no może dziesiątek tysięcy, czy setek tysięcy ludzi, potrzebne są znacznie bardziej masowe protesty, znacznie więcej prób kontaktu z naszymi kongresmenami tutaj. No, potrzebna jest właśnie akcja uświadamiania naszych kongresmenów, dlatego że no, tak doświadczenie uczy, że większość z nich w ogóle o tej ustawie nie słyszała do tej pory. No, jak tam przepychano w Izbie Reprezentantów pod koniec kwietnia tę ustawę, na zasadzie zastępczy na finans, no to na sali było tylko 20 osób tak naprawdę, więc no, trudno powiedzieć, że te 5% kongresmenów, którzy brali udział w przepchnięciu tej ustawy na bardzo dziwnych zasadach, no to no, jest jakby reprezentatywne, jeżeli chodzi o poziom świadomości w ogóle kongresu odnośnie tych kwestii. A kongres nic o tym nie wie. Jak byłem w marcu w kongresie, to jeden z takich staffer powiedział mi, że ma 5600 ustaw na tej chwili, które tam jakby procedują w mniejszym lub większym stopniu, bo często są takie ustawy, które tam wyrażają propozycje przez 5 i więcej lat. W ogóle nie ma wystarczającego jakby tutaj zapalu, żeby procedować się. Więc no, ta nasza ustawa mogła podzielić ten sam lot, bo nie było żadnego zainteresowania tą ustawą, tylko przedmiotowo na własnych zasadach właśnie unikając na dyskusji na ten temat. No, naszym zadaniem jest tworzenie tej sytuacji, że reprezentuje się dyskutuje, że wypowiadają świadomy.
Rozumiem. To jeszcze, czy pan uważa, że można odbudować lobbying polonijny w dzisiejszym czasie, że tak powiem, i to jeszcze tak jak państwo usiłujecie zrobić, no bez pomocy polskiego rządu?
Jak najbardziej. Jestem, wie pan, optymistą. To jest tak, że Polonia w jakimś tam stopniu się budzi. Jest pewna tutaj grupa, która zdecydowanie rozumie już, na czym te zagrożenia polegają i jest na tyle asertywna, że chce coś zrobić w tym temacie. No i ja nie mówię, że to są jakieś szczególne ciuchumy, wie pan, no bądźmy realistami, to są jednostki tu i ówdzie, ale no, tych ludzi jest wystarczająco dużo, żeby usiłować coś zrobić tutaj wspólnie.
Panie Pradzie, bardzo dziękuję, gratuluję i no, bądźmy w kontakcie, trzymamy kciuki za wszystkie te inicjatywy, które polski interes narodowy bronią, polskiego interesu narodowego w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję bardzo.
No, dobrze byłoby przenieść to również do większości tutaj stolic europejskich, może nie tylko stolic, ale we wszystkie miejsca, gdzie są konsulaty amerykańskie, żeby tworzyć te protesty wszędzie tam, gdzie te placówki dyplomatyczne Stanów Zjednoczonych funkcjonują. No, Kanada też ma kilka takich konsulatów. Może warto by tutaj zachęcać ludzi do robienia takich rzeczy. Właśnie dostałem tutaj e-mail od takiej pani moich znajomych, która w Poznaniu jest i ona zrobiła protest jednoosobowy przed konsulatem Stanów Zjednoczonych w Poznaniu.
Miejmy nadzieję, że taka solidarność wkrótce będzie miała miejsce również tutaj u nas w Kanadzie.
No, dziękuję za rozmowę i bądźmy w kontakcie.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo.